No proszę, brata Daniela.
Drodzy braterstwo, jest mi bardzo, bardzo przyjemnie i radośnie w sercu, że tutaj mogę być w miejscu, w którym no, co najmniej 18, jak i 20 parę lat nie byłem, chociaż większość z Was oczywiście widziałem w tym okresie bardzo często, ale to miejsce szczególne zapadło mi w pamięć głównie ze względu na ten plan wieków, na którym jest pewien szczegół odmienny od zwykłych planów wieków i zafascynował mnie, czy tam jest inny pogląd może wyrażony na temat znaczenia przybytku, czy nie, ale dlatego zapamiętałem może to miejsce bardziej z powodu takich szczegółów zapamiętujemy czasami miejsca. Jest mi tu bardzo przyjemnie być. Mam radosny nastrój, a temat mam niezbyt radosny, ale to może tak jakoś się stopniowo przestawimy, dlatego że zaczął się czas Wielkiego Postu. My badacze nie bardzo do tego przywiązujemy wagę, ale środa popielcowa była. Myślę, że to zauważyliśmy. W Polsce nawet zauważyłem, też przenika zwyczaj. W Niemczech jest taki zwyczaj politycznej środy popielcowej, że się politycy przyznają do swoich błędów, rozliczają trochę i zauważyłem, że Donald Tusk też zrobił taką środę popielcową, rozliczenie swojego rządu. Co prawda to było oficjalnie zatytułowane po studniach, ale myślę, że to jest taki dobry czas na refleksję. Ludzie to zauważają ogólnie na świecie i może zdumieni będziecie, ale brat Russell zalecał szanowanie postu 40-dniowego przed pamiątką. Co prawda ta rachuba katolicka od środy popielcowej jest troszkę inaczej zrobiona niż my ją byśmy urządzili, z tego względu, że oczywiście my liczymy do pamiątki, do zmartwychwstania po pierwsze. W tym roku akurat terminy pamiątki i świąt się prawie dokładnie pokrywają, dlatego że obchodzimy pamiątkę w czwartek, a jest Wielki Piątek. To jest tak zwany Wielki Czwartek, wtedy kiedy również katolicy będą świętować rocznicę Ostatniej Wieczerzy. Będzie Wielki Piątek, dokładnie Wielki Piątek i zmartwychwstanie w niedzielę. Katolicy liczą troszkę inaczej post, dlatego że nie poszczą w niedzielę, w związku z tym jest te 6 chyba czy 7 niedziel doliczonych, dlatego wypada troszkę więcej realnie dni niż 40 do zmartwychwstania. Gdyby te dni policzyć dokładnie do zmartwychwstania, to przed dzień rocznicy śmierci Mojżesza. To jest taka bardzo ładna klamra, którą warto sobie zapamiętać. Jeżeli będziecie kiedyś patrzeć do kalendarza żydowskiego, to w większości z nich zobaczycie rocznicę śmierci Mojżesza. 6 albo 7 dnia miesiąca Adar. I ta rocznica wypada prawie dokładnie 40 dni przed zmartwychwstaniem. Mówię prawie dokładnie, dlatego że 39 dni przed zmartwychwstaniem Jezusa wypada. Ale ponieważ święta żydowskie świętuje się, jak wiecie, od jednego wieczora wcześniej, to znaczy rocznicę zawsze się zaczyna świętować wieczorem, więc ten wieczór, którego zaczniemy świętować, a będzie to, ta rocznica przypada 1 marca w tym roku, więc 29 lutego w środę, dobrze mówię? W środę 29 lutego wieczorem będzie 40 dni do zmartwychwstania Jezusa. I myślę, że to jest taki dobry moment, żebyśmy troszkę zaczęli myśleć o święcie, zaczęli myśleć o święcie Paschy, o naszej pamiątce. Drugi jakby związek jest taki, że wiem, że nie zaczęliście jeszcze badania do pamiątki, żeby będę miał przyjemność was wprowadzić jakby w ten klimat tutaj w zborze. My zaczęliśmy już 2 niedziele, badamy i w ubiegłą niedzielę miałem temat Pascha naszego Pana. Badamy broszurę, ale badamy ją tematycznie, to znaczy pod rozdziałami. Drugi podrozdział jest Wielkanoc czy Pascha naszego Pana. I przygotowując się do tego badania, bo akurat miałem go prowadzić w ubiegłą niedzielę, tutaj moich zborowników przepraszam, takie usystematyzowane podsumowanie będzie naszego badania z poprzedniej niedzieli. Kiedy przygotowywałem się do tego badania, miałem pewien problem, dlatego że są tam wyrażone w tym akapicie, w tych kilku akapitach, w tym podrozdziale takie myśli: ustanowienie pamiątki nie ma żadnego związku ze świętem Paschy. Pan Jezus ustanawiając pamiątkę, cytuję z pamięci, przepraszam, ale możecie sprawdzić, są tam takie myśli, zresztą nie tylko tam, w wielu innych artykułach brata Russella. Pamiątkę Pan Jezus ustanowił w zastępstwie Paschy. Pamiątka zastąpiła Paschę. I wręcz surowe stwierdzenie, że odtąd byłoby niewłaściwe obchodzenie Paschy. No i myślałem, jak to zrobić. Nie jest tajemnicą dla wielu, że od kilku lat obchodzimy z rodziną, wcześniej obchodziłem sam, święto Paschy, oprócz pamiątki. Pamiątkę obchodzę w zborze. Święto Paschy jest świętem rodzinnym, obchodzę ją w domu i zawsze, kiedy jestem konfrontowany z tym poglądem, że jest to niewłaściwe, to znaczy nie tylko, że nie jest to nam zalecone, bo to tak ogólnie się mówi o zwyczajach biblijnych, bo nie mówimy o zwyczajach żydowskich, tylko mówimy o zwyczajach biblijnych, że one nie są nam zalecone. To jest miękkie stwierdzenie, które pozwala nam, zostawia nam wolność. Natomiast jest jeszcze twarde stwierdzenie, że obchodzenie Paschy byłoby niewłaściwe. I miałem pewien dylemat, jak poprowadzić to badanie, żeby nie zrobić wielkiego zamieszania. Oczywiście badanie mamy 45 minut przy współudziale wszystkich braci. Tak nie było za bardzo możliwości zagłębienia się w tę tematykę. Myślę, mam nadzieję, że nie zrobiliśmy wielkiego zamieszania w zeszłą niedzielę. Chyba nie mamy takiego wrażenia. Natomiast tutaj postanowiłem te myśli, które zgromadziłem podczas tych przygotowań i wielu lat doświadczeń już z tym i z obchodzeniem Paschy i pamiątki troszkę zebrać w jedną całość. Zatytułowałem ten temat Pascha, pamiątka. Czym jest i co brat Russell miał na myśli, bo myślę, że dobrze trzeba zrozumieć jego myśl, kiedy mówi, że pamiątka nie miała żadnego związku z Paschą. Że Pan Jezus ustanowił pamiątkę zamiast Paschy lub też, że dla nas byłoby niewłaściwe, czy dla chrześcijan byłoby niewłaściwe obchodzenie Paschy. Myślę, że trzeba dobrze zrozumieć, co miał na myśli. Bo kiedy mówimy o święcie Paschy, kiedy używamy terminu Pascha, to musimy mieć świadomość, że są jakby trzy obszary, w których możemy się poruszać. Po pierwsze jest to wydarzenie historyczne w Egipcie, które było jedno, jedyne, wyjątkowe, kiedy przechodził anioł śmierci przez Egipt i kiedy zabijał pierworodnych egipskich, a dzięki krwi baranka pierworodni Izraelscy zostali ochronieni i wtedy spożywano baranka, spożywano przaśny chleb mace z ziołami. W ten określony sposób, z laską w ręce, w przepasaniu, w butach na nogach po to, aby szybko wyjść. Drugi obszar znaczeniowy, kiedy mówimy o święcie Paschy, to jest właśnie ten, który jest zawarty w tym drugim akapicie, Pascha naszego Pana. To już nie jest wydarzenie Starego Testamentu, to jest konkretne jedno wydarzenie w Nowym Testamencie, że Pan Jezus z uczniami, przynajmniej ten jeden raz, domyślamy się, że więcej, ale nie mamy opisane, że przynajmniej ten jeden raz Pan Jezus obchodził Paschę ze swoimi uczniami. To jest dość dokładnie opisane. Więc tutaj mamy jakby drugi obszar, czym jest Pascha Pana Jezusa. Ona, jak wiemy, była z zachowaniem rytuału żydowskiego. Może o tym powiem troszkę później, ale po pierwsze związanego z zabiciem baranka. Zapewne uczniowie dokonali całego rytuału, obrzędu, łącznie z pokropieniem, łącznie z zabiciem baranka, pokropieniem o drzwi. I tu jest ten obszar znaczeniowy, gdzie mamy uczniów, którzy świętują pewną ofiarę. I trzeci obszar znaczeniowy, mówiąc o święcie Paschy, to jest Pascha, którą Żydzi będą obchodzić 6 kwietnia. My obejdziemy naszą pamiątkę 5, oni 6 kwietnia zasiądą do wieczerzy sederowej. To jest jeszcze inne zagadnienie, dlatego że tam jest pewien porządek, ale on jest inny niż ten, który towarzyszył święcie Paschy do czasów, w czasach istnienia świątyni, kiedy były składane ofiary, kiedy wolno było zabijać baranka. I myślę, że kiedy brat Russell pisze takie zdanie, że ustanowienie pamiątki, czy pamiątka nie ma nic wspólnego z Paschą, nie ma na myśli obyczaju związanego z obchodzeniem święta Paschy, to co przetrwało do dzisiaj jako obyczaj sederowy, tylko ma na myśli zabicie baranka i pokropienie drzwi krwią, złożenie ofiary paschalnej. Rozumując w prosty sposób, jeśli mamy już prawdziwą ofiarę, nie potrzebujemy ofiary symbolicznej. Jest to, myślę, uzasadnione stwierdzenie. I również pisząc, że byłoby niewłaściwe obchodzenie Paschy, ma na myśli, byłoby niewłaściwe zabijanie baranka i kropienie jego krwią oczu. I myślę, że z tym każdy człowiek współczesny się zgodzi, łącznie z Żydami. Dodajmy, wszyscy się z tym zgadzamy, że byłoby dzisiaj niewłaściwe obchodzenie Paschy z barankiem, chociaż powód, dla którego my tak stwierdzamy, jest inny od tego powodu, dlaczego Żydzi tak stwierdzają. Pominiemy to. Żeby od razu z góry usunąć ten, ten obszar wątpliwości, że kiedy mówimy o święcie Paschy, ja będę koncentrował się nie tyle na ofierze baranka, który znalazł wypełnienie w śmierci Jezusa, ale na obyczaju paschalnym, który istniał za czasów Pana Jezusa i przetrwał do naszych czasów. To może kogoś dziwić, bo dzisiaj jest dostępna Haggada paschalna wszędzie, prawie w każdym sklepie można ją kupić, można ściągnąć z internetu, przeczytać. Wielu chrześcijan, kiedy przeczyta ten tekst, mówi, ależ tam nawymyślali żyć. Ileż tam jest tekstów, obrzędów, które nic nie mają wspólnego z Pismem Świętym. No, takie jest nasze wrażenie rzeczywiście. Przeważnie człowieka, który dość pobieżnie się zapoznaje ze sprawami, chciałby je, to co zostało stworzone przez wiele tysięcy lat, poznać w ciągu 5 minut czy pół godziny przeczytania takiego tekstu. Przyjrzyjmy się temu obrzędowi z tego powodu, że ten obrządek sederowy, który jest do dzisiaj znany, jest znany w pisemnych źródłach od II wieku naszej ery, czyli ma te 1800 lat. W pisemny sposób jest poświadczany przez źródła, że Żydzi obchodzili według podobnego, nie jest przekazany dosłowny zapis, ale że według ustalonego obrządku również wcześniej, nawet już w czasach perskich. Dlatego, że byli oddaleni od świątyni, nie mogli składać ofiar bardzo często. No i pytali swoich rabinów, jak mam obchodzić? Czy mam obchodzić święto Paschy? Nie mogę iść do Jerozolimy, bo jestem w niewoli, bo jestem w dalekim kraju. Co mam zrobić? I rabini wypracowali pewną metodę, jak można upamiętnić święto, zachować dzień, nie składając ofiary. I ten rytuał był wytworzony w czasach prawdopodobnie drugiej świątyni, a więc przed narodzeniem Jezusa i został zintegrowany z Paschą obchodzoną w Jerozolimie. Baranka zabijano tylko w Jerozolimie. Poza Jerozolimą, jeżeli ktoś nie mógł przybyć do Jerozolimy, obchodził Paschę dla upamiętnienia zdarzeń według pewnego rytuału, który upamiętniał wydarzenia, który nastrajał duchowo, który miał wielkie znaczenie, ale który nie zawierał w sobie zabicia baranka. I Żydzi w Palestynie, kiedy w Jerozolimie szczególnie składali ofiarę, również według takiego obrządku sprawowali tę ofiarę. A więc również Pan Jezus, kiedy przybył na Paschę do Jerozolimy, według takiego obrządku urządzono Paschę. Bo przecież nie Pan Jezus urządził Paschę, tylko uczniowie. To uczniowie przyszli do Jezusa z pytaniem, Panie, przychodzi ten dzień zabijania baranka, gdzie chcesz, żebyśmy Ci urządzili? I Pan posłał dwóch uczniów, żeby przygotowali. Nie powiedział im, zróbcie inaczej. Powiedział, przygotujcie Paschę, tak jak ją umiecie przygotować, tak jak ją wszyscy świętują. Dlatego chcemy przyjrzeć się krótko temu porządkowi żydowskiemu, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście uzasadnione jest również to stwierdzenie, że pamiątka nie ma nic wspólnego z Paschą w znaczeniu przebiegu tej uroczystości. Rad Russell ma na myśli pamiątka, a więc złamanie chleba i podanie kielicha z winem, nie ma nic wspólnego z zabiciem baranka i pokropieniem krwią w obrzędzie rytualnym, jest wypełnieniem. Dlatego rozdzielił te dwie sprawy. Ja jeszcze raz to podkreślam, zostawiamy baranka, chodzi nam o ten rytuał paschalny i chcemy się przekonać, czy rzeczywiście pamiątka nie ma z tym nic wspólnego. Chcemy wykazać, że ma wspólnego, że z opisów nowotestamentalnych wyraźnie można zauważyć, że to, co obchodzili uczniowie wraz z Jezusem, było wieczerzą paschalną i ustanowienie pamiątki, złamanie chleba i podanie kielicha z winem było elementem rytuału paschalnego, który do dzisiaj jest praktykowany. Przyjrzyjmy się temu porządkowi. Nie będę w szczegółach go opisywał, on jest dość skomplikowany. Zawiera 14 punktów. Chcę tylko jego schemat mniej więcej pokazać. Rozpoczyna się Pascha od błogosławieństwa kiduszowego, kiedy gospodarz domu nalewa pierwszy kielich wina, wino jest istotnym elementem tego całego obrządku, nalewa pierwszy kielich wina, no i wygłasza takie ogólne sformułowanie powitania i modlitwę. Modlitwę, błogosławieństwo o błogosławieństwo. To jest pierwszy punkt. Następnie następuje obmycie. Przeważnie obmywa ręce tylko gospodarz, ale czasami, ponieważ następnie jest jedzenie części niektórych potraw, dlatego bywa, że również obmywają ręce wszyscy inni w tym czasie. Więc zaraz po pierwszym kielichu, po powitaniu, po rozpoczęciu Paschy następuje obmycie rąk i pierwszym elementem takim symbolicznym Paschy. Pascha polega, czy seder, może mówmy seder, żeby odróżnić od tej Paschy ze złożeniem baranka. Seder polega głównie na jedzeniu. Ale jest to jedzenie symboliczne. To jest jedzenie, które ma znaczenie, każdy z tych gestów, tak jak my, będziemy jeść chleb i pić wino. Ale to ma znaczenie symboliczne. My nie jemy po to, żeby jeść, żeby się najeść, żeby spróbować, jak smakuje maca, czy jak smakuje wino. Ale po to, żeby wyrazić symbolicznie pewne rzeczy. Również jedzenie w czasie sederu ma takie duchowe znaczenie. I pierwszym z tych elementów jest tak zwany karpas jarzyna, gdzie spożywa się. No to są różne możliwości. Te jarzyny, ja sobie to wynotowałem gdzieś, jakie one mogą być. To może być ziemniak, seler, kawałek cebuli gotowane. Jeżeli to jest jakaś jarzyna, którą się da rzodkiewka jeść surową, to może być surowa. Ale istotne jest, że macza się ją koniecznie w misce ze słoną wodą. Życie po pierwsze upamiętniają w tym, słona woda jest jakby symbolem potu, symbolem łez, dlatego że łzy pot są słone. I jest z tym związek, to maczanie, i trzeba otrzepać z tej soli. Jakby jest tym nawiązanie do pokropienia drzwi, do hizopu, do tej jarzyny, jaką był hizop, gdzie trzeba było pokropić drzwi. Nie można było tego zrobić od czasu zburzenia świątyni, dlatego Żydzi, maczając w tej wodzie słonej, jarzynę i otrzepując, myślą o pokropieniu drzwi, o tej ochronie, której im brakuje. Mają takie wrażenie, że im brakuje, dlatego że nie mają świątyni. My mamy poczucie, że nie, że wszyscy łącznie z Żydami jesteśmy pod ochroną krwi Jezusa. Nie brakuje. Kiedy tam jest to otrzepywanie, są łzy, jest smutek, jest ten moment refleksji nad zdarzeniami, które miały w Egipcie, bo tam był pot, tam były łzy, tam był wyzysk, tam była niewolnicza praca, ale też była ochrona, bo był baranek i oddzielił Pan Bóg domy izraelskie od domów egipskich. Te dwa elementy zawierają się w tym zwyczaju karpas. Następnie jest taki moment, w którym z położonych mac, chlebów przaśnych na stole, gospodarz przełamuje jedną i nie je się w tym momencie, ale chowa ją. Ukrywa ten kawałek odłamanej macy, to jest przeważnie około połowy jednej macy, są dość duże mace, tak zwane maca szmura, czyli ręcznie pieczona maca, okrągła, w odróżnieniu od tych, które my używamy przeważnie prostokątnych, są uznawane za bardziej nadające się na tak uroczyste święto, żeby były odrębne. Jedną z tych mac przełamuje na pół, zawija w specjalny kawałek materiału i chowa. I to odgrywa znaczenie, zapamiętajmy ten moment, dlatego że do tego jeszcze wrócimy. I po tym następuje wypełnienie pierwszego przykazania. Żydzi mówią, jest kilka przykazań wynikających z Talmudu, które realizuje się w czasie sederu. Ale są trzy przykazania biblijne, które można zrealizować. Jest jeszcze ponad 20 przykazań biblijnych, których nie można zrealizować dzisiaj, dlatego że nie ma świątyni, więc nie można składać ofiary. Między innymi zabicia baranka nie można zrealizować. Ale są trzy przykazania biblijne, które można zrealizować. I mówią, jeżeli są i można, to realizujmy je. Pierwsze to jest, będziesz opowiadał swoim synom o tym, co się stało. Kiedy cię synowie zapytają, dlaczego tak robimy, dlaczego jemy, to im odpowiesz, dlatego, że nasi ojcowie mieszkali w Egipcie. I Żydzi mówią, trzeba tą historię opowiedzieć. Więc opowiadają o plagach. Tam jest specjalny zwyczaj, że dzieci, najmłodsi uczestnicy Paschy zadają cztery pytania. Tu nie będziemy się wgłębiać, możecie sobie to poczytać. Synowie pytają, ojcowie odpowiadają, dlaczego obchodzimy takie święto. Więc wypełniają pierwsze przykazanie, opowiadamy o tym święcie. Wspominamy wydarzenia historyczne. Potem następuje przeważnie obmycie rąk jeszcze raz przez wszystkich, dlatego że będzie jedzenie. Karpas już też było jedzenie, więc niektórzy uważają, że trzeba wcześniej umyć ręce, dlatego są te dwa różne zwyczaje, ale jeżeli nie było wcześniej obmycia rąk, to teraz następuje jedzenie, obmycie rąk, dlatego że będzie następowało jedzenie już teraz realnie. Wypełnienie drugiego przykazania, tym drugim przykazaniem jest spożywanie chleba. Będziesz jadł przaśniki przez 7 dni, począwszy od tego wieczoru. Dlatego, że nie mówią, trzeba jeść przaśniki. To nie jest prawo, tylko to jest przykazanie, obowiązek. W tym czasie trzeba zjeść. Przez cały rok można jeść macę. Maca jest bardzo smaczna, zdrowa. My, jak ją kupimy w większej ilości na święto przaśników, to potem ją jemy z przyjemnością przez wiele dni później i szybko znika, bo jest bardzo dobra. Żydzi mówią, można jeść przez cały rok macę. ale w czasie święta prześników należy ją jeść. Jest przykazanie, więc ją trzeba jeść. Wypełniają przykazanie. Jedzą śpieszno. Jest napisane, że trzeba jeść śpieszno, to jedzą śpieszno. Mówią, co najmniej 1/3 takiej masy szmura, ona jest gruba, trzeba połknąć w dość szybkim czasie. Nie da się twardej masy połknąć, trzeba ją pogryźć. Jak ktoś ma trzecie zęby, ma z tym problemy. Jest przykazanie, trzeba je spełnić. Ma być zjedzona i ma być szybko zjedzona. I drugie przykazanie, które w tym czasie jest spełniane, to jest jedzenie gorzkich ziół. To może być chrzan, to może być rzymska sałata. Coś, co jest, ma w sobie gorycz. Ale Żydzi mówią, dołożyli jakby drugi aspekt, że Pan Bóg zawsze nam osładzał to cierpienie. Że owszem, to wyraża cierpienie, to gorzkie zioło, ale Pan Bóg je nam zawsze osładzał. Więc wymyślono przesmaczne pasty, sosy, harosy się nazywają, z daktyli są robione, z jabłek, z orzechów, słodkie, w których macza się tą gorzką jarzynę. Z imbirem w te bliskowschodnie ewentualnie się stosuje przyprawy. Gorzka jarzyna jest maczana w tym słodkim sosie. To jest niezwykłe połączenie. No, miałem możliwość po raz pierwszy właśnie dzięki temu, że tak wznowiliśmy, czy ustanowiliśmy w domu ten obyczaj, spróbować, jak smakuje gorzka jarzyna chrzan na przykład ze słodkim sosem. Słodką pastą z daktyli, czy z jabłek z orzechami. Jest to niezwykłe połączenie, osobliwe, które mnie już od tej pory zawsze się kojarzy tylko z tym jednym wyjątkowym momentem i przyznam, że jest to piękny gest, piękny symbol, że cierpienie, które dostajemy od Boga, jako ćwiczenie, jako ważne przeżycie w życiu, bo ono nas rozwija, jest zawsze osładzane. Bóg zawsze sprawia, że to cierpienie wydaje nam się lżejsze niż powinno się wydawać, niż wielu ludzi z zewnątrz by obserwując powiedziało, ojej, ten człowiek się powinien załamać. Dlaczego się nie załamuje? Nie załamuje się dlatego, że Pan wzmacnia. Więc to jest ten element spełnienia trzech przykazań. Opowiadanie, jedzenie masy, jedzenie gorzkich ziół. I następnie jest kolacja. Jest po prostu jedzenie, nakryty stół. Są oczywiście jak na Wigilię Polską. Polska Wigilia, muszę wam powiedzieć, bardzo wiele zaczerpnęła z żydowskiego sederu. Także tam nawet się pokrywają niektóre potrawy, ale to już nie ma znaczenia. Jest po prostu jedzenie. I tu ważne, po jedzeniu, kiedy jest gospodarz czuje, że wszyscy już są syci i można kontynuować zwyczaj sederowy. To trwa przeważnie godzinami. Oni zaczynają od tych, kiedy się pierwsze trzy gwiazdy pokażą na niebie widoczne. Wolno zacząć seder i to trwa przeważnie do północy i później, bo no, ten rytuał jest dość długi. Po jedzeniu następuje wyszukanie tego ukrytego chleba, który gdzieś był schowany. Przeważnie robią to dzieci. Robi się z tego zabawę, że dzieci muszą znaleźć. Jak znajdą, dostają jakąś tam nagrodę. I gospodarz rozdziela ten znaleziony kawałek chleba, rozdziela między uczestników sederu na zakończenie posiłku. Potem jest błogosławieństwo, podziękowanie za posiłek, ale też błogosławieństwo na kielich. I jest wznoszony trzeci kielich. Pominęliśmy, mówiłem o pierwszym kielichu, jest tam jeszcze drugi kielich po drodze. Przy opowiadaniu o wydarzeniach w Egipcie pije się drugi kielich. W tym momencie, po jedzeniu, po złamaniu i po dzieleniu się tymi fragmentami macy schowanej przed posiłkiem, gospodarz również wznosi trzeci kielich. Ten kielich nazywa się kielichem odkupienia. O czterech kielichach pisałem kiedyś w wędrówce, jak ktoś ma ochotę, może sobie wrócić, żeby nie rozszerzać tego tematu, tylko wspomnę o tym trzecim. Poprzednie symbolizują uwolnienie, wyrwanie, symbole to są kolejne stopnie wolności. Trzeci z nich nazywa się odkupienie, Żydzi do dzisiaj mówią. Również o tej ukrytej macy. Mówią, że to jest maca odkupienia, maca zbawienia. Ona była ukryta. To zbawienie jest ukryte, ale zostało znalezione. Taki element jest w rytuale paschalnym. Był za czasów Jezusa, był przez 2000 lat i jest dzisiaj. Do dzisiaj jest kontynuowany. Po tym kielichu ostatnim, przedostatnim, trzecim, następuje taka część błogosławienia. to, co będziemy tutaj robić na trzeciej godzinie, czy na drugiej, nie wiem, bo to brat Michał jeszcze nie zdradził nam tego porządku, będziemy wielbić Boga pieśniami. Żydzi robią to w czasie Paschy, są przepisane teksty, niektóre, które trzeba zaśpiewać według ich rytuału, to są psalmy przeważnie, te, które trzeba. Myśmy sobie je w domu po prostu odczytywali, bo nie umiemy ich śpiewać. Żydzi mają ułożone melodie, różne melodie i śpiewają też różne rzeczy, jest wielbienie Boga. Po czym następuje nalanie czwartego, ostatniego kielicha, tak zwane kończące błogosławieństwo następnego roku w Jerozolimie. Wypicie tego ostatniego kielicha, na tym jest kończony seder. To jest mniej więcej schemat tej uroczystości. Uroczystości, jeszcze raz podkreślmy, która prawdopodobnie została wypracowana w okresie drugiej świątyni, a więc przed narodzeniem Jezusa, która była znana za czasów Jezusa i jest i trwa w takim być może pod wieloma szczegółami dopracowanym, lekko zmienionym, ale mniej więcej w takim schemacie trwa do dzisiaj. I teraz przyjrzyjmy się temu, co zrobił Jezus. Powiedziałem, mamy tutaj 14 elementów, ja wymieniłem tylko niektóre z nich. Szczegółową listę można sobie znaleźć wszędzie na internecie, jeżeli ktoś chciał, to mogę mu też przesłać tych punktów. Jest ich 14 punktów. Teraz przyjrzyjmy opis Paschy Pana Jezusa, co działo się teraz w czasie, w trakcie tej opisanej w Ewangeliach Paschy Jezusa i zobaczmy, czy są tam podobne elementy do tego, co opisaliśmy jako obyczaj żydowski, który do dzisiaj jest kontynuowany i będzie obchodzony przez 15 czy 12 milionów Żydów na całym świecie 6 kwietnia. W Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 14 do 18 wersetu czytamy takie słowa. Ewangelia Łukasza 22, 14 do 18. A gdy przyszła godzina, usiadł za stół i 12 apostołów z nim. I rzekł do nich, żądałem tego baranka jeść z wami pierwej, niż bym cierpiał. Boć wam powiadam, że go więcej jeść nie będę, aż się wypełni w Królestwie Bożym. A wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł, weźmijcie to, a podzielcie między się, albowiem powiadam wam, że nie będę pił z rodzaju winnej macicy, aż przyjdzie Królestwo Boże. Rozpoczyna się wieczerza. Pan Jezus wygłasza jakby taką mowę powitalną jako gospodarz, nalewa kielich i mówi, już więcej nie będę z tego kielicha pił. To jest moja ostatnia Pascha z wami. Bardzo często wiążemy te słowa z tym kielichem, którym my upamiętniamy jako kielich cierpienia Pańskiego, do którego chcemy się dołączyć. Łukasz opisuje dwa kielichy. Słowa o tym, nie będę więcej z wami pił tego kielicha, to nie są słowa wypowiedziane przy kielichu tym pamiątkowym, nazwijmy go naszym pamiątkowym, ale przy pierwszym kielichu, który wznosi się na początku uczty. A więc mamy już pierwszy element, który idealnie odpowiada temu, co jest w obrządku żydowskim. Pan Jezus wznosi kielich i tym kielichem jakby żegna się z uczniami. Mówi, nie będziemy już więcej obchodzić Paschy. To jest moje pożegnanie. Ale to jest pożegnanie długie, które będzie trwało całą, no nie całą noc, do jego wydania będzie żegnał się z uczniami, będzie modlił się z nimi, będzie modlił się w samotności z ich towarzyszeniem. To jest jego pożegnanie i to uwidocznione jest przy tym wzniesieniu pierwszego kielicha. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 4 i 5 werset opisuje dalszy ciąg tej uroczystości. Wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się, potem nalał wody do miednicy i począł obmywać nogi uczniom i ucierać prześcieradłem, który był przepasany. Dzisiejszy zwyczaj jest taki, że ponieważ nie wiem, czy widzieliście kiedyś żydowskie kubki do obmycia rąk. One mają dwa ucha.
Ja widziałam. Dzisiaj był taki program, taki o Żydach i widziałam. Mają dwa
ucha. A mówili dlaczego?
Nie wiem, ja nie słyszałam.
Prosta sprawa, bo jak się samemu chce umyć rękę, tak. Ręce... No to jak sobie można polać rękę? No, można tylko, tak, ale można tylko umyć jedną rękę. Jak się chce umyć drugą, co trzeba zrobić? No trzeba przyłożyć. Ale jak złapać za to ucho, które trzymam, jest trudno. A po drugie, nawet gdy mi się to udało, to drugie ucho jest brudne, bo dotykałem go brudną ręką. W związku z tym jest drugie ucho, które jest czyste i uchwytuje się drugą. To jest jeden sposób. Trzeba mieć kubek z dwoma uchami, żeby zrobić to idealnie koszernie. No my nie jesteśmy tacy drobiazgowi, chociaż szkoda, bo to są przepisy higieniczne i muszę wam powiedzieć, że mam z tym problem. Będę 5 prowadził pamiątkę. Staram się dokładnie myć ręce przed pamiątką. No bo kiedy staję do tego chleba, przyjeżdżamy z drogi, z samochodu i biorę ten chleb i łamię. I ludzie potem to biorą, moi bracia biorą to do ust. No, nie przejmujemy się tak bardzo, wierzymy, Pan Bóg nas chroni przed bakteriami. Wolałbym, lepiej bym się czuł, gdybym miał na stole kawałek wody, gdyby mi ktoś polał ręce i miałbym te ręce i inni mieliby poczucie, że czystymi rękoma dotykam tego chleba, który oni będą jeść. Dlatego Żydzi mówią prościej, zamiast stosować kubek z dwoma uchami, no to jest po prostu wziąć, poprosić o kogoś o pomoc. Znaczy gospodarz usługiwał innym, polewając im, to znaczy to obmycie nie wygląda tak, że on im myje. Po prostu ma miskę, ręcznik i dzbanek z wodą, polewa im ręce, wszyscy sobie obmywają nad tą miską i myślę, że również to obmycie przez Pana Jezusa też tak wyglądało, że Pan Jezus nie mył im nóg, jak my sobie to wyobrażamy, dotykając ich nogi, tylko po prostu usługiwał im, podając im wodę. No nie wiem, może byśmy chcieli bardziej pokornie Pana Jezusa w tej sytuacji widzieć, natomiast chyba tak to wyglądało. Zaskakujące jest oczywiście w tym elemencie, że właśnie po tym pierwszym kielichu następowało obmycie, ale następowało obmycie ewentualnie rąk gospodarza albo wszystkich siedzących, ale tylko rąk. Tymczasem Pan Jezus robi rzecz zaskakującą. Łamie ten obyczaj i podchodzi do uczniów i mówi: nogi umyjcie. Dlaczego tak zrobił? To jest oddzielny temat, nie chcemy w to wchodzić, ale widzimy w tym nawiązanie do obyczaju paschalnego. Po kielichu następowało obmycie. Tak jest opisane to w tym opisie ewangelicznym. Trzecim elementem, który mamy opisany w Ewangeliach, również z Ewangelii Jana zacytuję, chociaż on jest w kilku innych też, ale w Jana jest najdokładniej opisany. Jan 13, rozdział 26-27. Odpowiedział Jezus: ten jest, któremu ja, omoczywszy sztuczkę, wszystkie polskie tłumaczenia dodają chleba, niesłusznie, sztuczkę podam, a omoczywszy sztuczkę dał Judaszowi, synowi Szymona Iszkariotowi, a zaraz po onej sztuczce wstąpił weń szatan. Wtedy mu rzekł Jezus: co czynisz, czyń rychło. Słowo greckie, które tam jest użyte, opcjon, nie ma nic wspólnego z chlebem. To jest słowo, które mówi kęs. Sztuczka czegoś. Czego? Nie wiemy. Oczywiście wszyscy chrześcijanie uznali, no na pewno chleba, no bo cóż mogło być, skoro macę jemy my na pamiątkę, więc musiał być chleb. Nie był chleb. Mówię tak to z takim przekonaniem, dlatego że tak wierzę. Nie. Proszę?
Talmista mówi o chlebie.
Jedni chleb również w tym czasie i nie tylko w tym czasie. Powiem wam moje przekonanie, do którego jestem bardzo przekonany, dlatego mówię, nie był to chleb, który Jezus podał Judaszowi. To był kawałek jarzyny, to było karpas, to był trzeci element wieczerzy paschalnej sederu, który wszyscy maczali w jednej misie ze słoną wodą i oczepywali. I robił to również Judasz. I Pan Jezus powiedział nawet uczniom, któremuś z nich, Jan pytał, więc przekazał potem i Piotr chyba się o tym dowiedział, podam komuś. Zrobię taki wyjątek, nie tylko oczepię to, zanurzę tą jarzynę w słonej wodzie i podam, ja sam zjem, ale podam komuś. Ten, komu podam, to będzie ten człowiek. I Pan Jezus czyni taki gest. Mówi: patrz, jest jedzenie, jest słona woda, pot, łzy, jest smutek, jest trudna sytuacja, zagrożenie, ale to kropienie. Pomyśl, jesteśmy pod ochroną. Bóg nas chroni, ja cię ochronię. I taki kąsek jarzyny podaje Judaszowi, ale Judasz nie jest w stanie przyjąć tej wyciągniętej ręki Jezusa. Oczywiście bierze to, czuje, że Jezus wie i dlatego wychodzi z tej uczty w tym momencie, na samym jej początku. Zdaję sobie z tego sprawę, tu już brat wszedł w dyskusję, że chętnie wejdziecie ze mną w dyskusję na ten temat, bo jest dyskusyjne, czy Judasz był podczas ustanowienia pamiątki, czy nie, czy ta dyskusja, inni ewangeliści opisują tę dyskusję, ten, kto je tutaj ze mną przy stole, ten jest moim zdrajcą, że ta dyskusja opisana jest w innych Ewangeliach troszkę później. Ja mówię wam moje przekonanie. Jestem głęboko przekonany i wierzę, że to był ten moment po obmyciu, kiedy Pan Jezus bierze karpas, wszyscy biorą, bo to był zwyczaj, tą jarzynę, moczy w soli, podaje Judaszowi, Judasz wychodzi. Bo nie był w stanie spędzić wieczoru, usiąść przy tym stole z człowiekiem, którego zdradził, którego już wydał na śmierć. Nie było to dla niego do udźwignięcia, chociaż Pan Jezus mu proponował pojednanie. To był gest pojednania. To była chęć przywrócenia go z powrotem do społeczności. Następnie nastąpił posiłek. Kolejnym elementem jest posiłek, bo czytamy takie sformułowania w Mateusza 26, a gdy oni jedli, i tu następuje ten opis ustanowienia pamiątki, albo Łukasza 22, 20, gdy było po wieczerzy, a więc była wieczerza. Tak jak w zwyczaju żydowskim, tam oczywiście jest opowiadanie, jeszcze jest jedzenie macy i jedzenie jarzyn, tego nie mamy opisanego w zwyczaju w tym obchodzeniu Paschy przez Pana Jezusa, ale mamy wieczerzę. No i następnie wiemy ten element najważniejszy dla nas, ustanowienie pamiątki. Pan Jezus łamie chleb, podaje uczniom i mówi, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Następnie jest powiedziane, że błogosławił też i rozdzielił między nich kielich. To jest dokładnie to, co działo się po jedzeniu. Po wieczerzy sederowej gospodarz znajdował ten ukryty kawałek macy, który dla Żydów określał kupienie. Wygłaszał błogosławieństwo chleba, wygłaszał następnie błogosławieństwo wina, rozdzielał, nalewał ten kielich. W tym czasie też nalewano kielich. Zawsze na stole stoi jedno nakrycie dla Eliasza. Nieużywane. I w tym momencie ten kielich dla Eliasza jest napełniany również. Raz, tak jak się nalewa wszystkim innym, bo każdy ma swój kieliszek, czy jakiś kubek, z którego pije to wino. W tym momencie również ten kubek dla Eliasza jest napełniany. I to jest ten właśnie moment, który Pan Jezus wykorzystał. Moment, który oznacza odkupienie, ukryte odkupienie. Odkupienie, które jest niełatwe do znalezienia. Wyzwolenie, które Bóg nam proponuje, nie leży na ulicy. Nie jest łatwe do odszukania. To jest odkupienie, którego trzeba szukać, o które trzeba się starać. Pan Jezus to powiedział w kilku przypowieściach. Te idee Żydzi wyrażają w tym właśnie znalezionym chlebie afikomanie. On się afikoman nazywa dzisiaj, ma taką nazwę, kiedy się go łamie po wieczerzy i później jest ten trzeci kielich. Ten moment Jezus wykorzystał na ustanowienie pamiątki. Nie był to element obcy. To nie było coś, co Pan Jezus zrobił, co nie istniało w tym obrządku. Pan Jezus wykorzystał elementy tego obrządku i wygłosił do nich komentarz. To ja jestem tym ukrytym zbawieniem. To moja krew jest w tym kielichu. Ja jestem waszym odkupieniem. Moja śmierć, która niedługo nastąpi, która już następuje cały czas, jest tym odkupieniem. To, co obchodzicie, to, czego szukacie, to jestem właśnie ja. To jest jego komentarz do tej uroczystości. Dalej zwróciliśmy już uwagę na błogosławieństwo. Wziąwszy kielich, podziękowawszy, dał im. Podziękowawszy, po grecku, eucharisteo, stąd katolicka eucharystia. Eucharisteo znaczy po prostu dziękować, dziękczynienie. Podziękowawszy, dał im. Czyli wygłosił błogosławieństwo. Tutaj taka mała dygresja. My często prosimy o błogosławieństwo na pokarmy, tak to rozumiemy, kiedy też modlimy się w czasie pamiątki, mówimy o błogosławieństwo, prosimy o ten błogosławieństwo dla tego kielicha, czy też prosimy o błogosławieństwo na jedzenie. Żydowskie błogosławieństwa, nawet jeżeli się mówi tak, jak apostoł Paweł się wyrażał, kielich, który błogosławimy, chleb, który błogosławimy, to nie jest błogosławieństwo dla tego przedmiotu, czy na ten przedmiot, ale to jest błogosławieństwo dla Boga. Wszystkie żydowskie błogosławieństwa są dzisiaj też różnie dostępne w tłumaczeniach, można sobie je pooglądać. To jest podziękowanie Bogu za to, Panie Boże, dziękujemy Ci, że stworzyłeś ten owoc winorośli. Panie Boże, dziękujemy Ci, że wywodzisz chleb z ziemi. To jest błogosławieństwo chleba i błogosławieństwo wina. Pamiętajmy, to jest błogosławieństwo Boga. To jest sławienie Boga, a nie jakaś magia nad jedzeniem, które spożywamy, czyli no, nie wiem, co by mogło oznaczać błogosławienie pokarmu. To tak święcenie katolickie mamy, że jest poświęcony pokarm. To jest obca idea. Ta idea była w prawie żydowskim, w zupełnie innym kontekście, przy ofiarach. Natomiast nie ma nic wspólnego z błogosławieniem, dlatego że błogosławienie chleba i wina to jest błogosławienie Boga za stworzenie chleba i wina. I tak powinniśmy również nasze błogosławieństwa formułować, tak ja rozumiem, powinniśmy formułować nasze błogosławieństwa w czasie pamiątki. Powinno być podziękowaniem dla Pana Boga za to, że mamy dostęp do tego zbawienia. I na koniec mamy to, ten zapis Mateusz 26:30 i zaśpiewawszy pieśń wyszli na górę Oliwną. Po tym trzecim kielichu następowała cała część, następuje do dzisiaj sederu, gdzie Żydzi śpiewają pieśni. Żydzi nie nauczyli się tego zwyczaju od Jezusa, ani od chrześcijan, to my, Jezus przejął po prostu istniejący żydowski obyczaj, według tego do dzisiaj jest świętowany. Powiedziałem, jest 14 elementów sederu. Spośród tych 14 elementów wymieniłem 7 połowy, które odnajdujemy w opisie ostatniej z Paschy Pana Jezusa. Dlatego stwierdzam, nie mamy wątpliwości, ja osobiście nie mam wątpliwości, że Pan Jezus obchodził Paschę. Niektórzy bracia mają wątpliwości, w Chicago jest jeden ważny brat starszy, który, no zresztą znamy jego poglądy, bo były w Heraldzie opublikowane, że ostatnia wieczerza nie była wieczerzą paschalną. Moim zdaniem, z tego opisu, który zacytowałem, z tych argumentów, wynika, że to była wieczerza paschalna i co więcej, była to wieczerza paschalna według obrządku, który jest do dzisiaj wśród Żydów obchodzony. Myślę, że w tym sensie nie możemy powiedzieć, że nasza pamiątka jest czymś odrębnym od sederu, od paschy w znaczeniu obrzędu. Jeszcze raz podkreślam tą różnicę. Jest czymś odrębnym od baranka i ofiary baranka, ale nie od obyczaju paschalnego, żydowskiego obyczaju paschalnego. Jest jego elementem, jest komentarzem do niego. I bardzo często spotykam się z ludźmi, którzy chętnie czytają komentarze, ale nie interesuje ich to, co ludzie komentowali. To jest tak, jakby ktoś nam podarował książkę i mówił, tam w paru miejscach są moje uwagi, moje dopiski, przeczytaj je, bo tam są moje opinie na jakiś dany fragment. Ktoś mówi, książka mnie nie interesuje, przeczytam tylko to, co na marginesie dopisane przez kogoś. Myślę, że to nie jest dobre podejście. Jeżeli Pan Jezus skomentował pewien fragment całego obrządku, uwypuklił go, powiedział, to jestem ja, to myślę, że powinien nas zainteresować cały ten obrządek. To on cały nam ma dla nas pewne znaczenie i musimy się poczuć jako część całego tego porządku, całego oczekiwania. I krótko jeszcze na koniec. Co upamiętniają Żydzi? Jakie znaczenie ma dla nich Pascha dzisiaj? Nie obchodzą baranka, bo nie mogą. Dlaczego obchodzą Paschę? Po pierwsze, upamiętniają zdarzenia z Egiptu. To jest oczywiste. Po drugie, upamiętniają swoje osobiste wyzwolenie. Oni mówią, my wszyscy jesteśmy zniewoleni. Wszyscy mamy albo jakieś nałogi, albo jesteśmy przez tą materialność zewnętrzną tak strasznie uwiązani, że mamy tego czasu mało na rzeczy duchowe. Jesteśmy zniewoleni. Ale prawda, Bóg, wiara nas wyzwala z tego. My się sami chcemy z tego wyzwolić. Nas wyzwala prawda w Jezusie. Jezus nas wyzwolił. Więc mamy oczywiście dużo piękniejsze skojarzenia, ale oni też to święto człowieczeństwa, wyzwolenia, święto narodowego wyzwolenia, tożsamości narodowej również w tym zawierają. I po trzecie, bardzo istotnym elementem obchodzenia sederu jest oczekiwanie mesjańskie. Owo błogosławieństwo na koniec, następny rok w Jerozolimie. To jest taki najbardziej widoczny element, ale są elementy ukryte w całym przebiegu owego oczekiwania, ów kielich dla Eliasza. Eliasz przyjdzie, zanim przyjdzie Mesjasz, aby przygotować przyjście Mesjasza. Tam jest bardzo wiele elementów budowanych, mesjańskich, oczekiwania. Dlatego trzecim aspektem Paschy jest to skierowanie uwagi w przyszłość, w czasy mesjańskie, oczekiwanie na czasy mesjańskie. Ów następny rok w Jerozolimie, to słynne powiedzenie na zakończenie Paschy, wygłaszają również Żydzi mieszkający w Jerozolimie. Obchodzących, jeżeli będą 6 kwietnia obchodzić Paschę w Jerozolimie, również powiedzą to zdanie. Ktoś powie, no cóż za absurd, mieszkam w Jerozolimie. Nie? Nie mieszkam w Jerozolimie Bożej. Nie mieszkam w Jerozolimie, która jest stolicą świata, która jest stolicą dobrego i pięknego, pełnego pokoju świata Bożego świata. I dlatego dalej się modlą, czy proszą, bo życzą sobie tak wzajemnie, żeby następny rok spędzić w Jerozolimie. A dlaczego my obchodzimy pamiątkę? Pamiątkę obchodzimy po pierwsze dlatego, że upamiętniamy śmierć Jezusa. Podobnie jak Żydzi upamiętniają przez Paschę wydarzenia z Egiptu, tak my przez pamiątkę upamiętniamy śmierć Jezusa, zdarzenie historyczne, które miało miejsce raz w historii. Ale myślę, że równie ważnym komponentem jest to nasze osobiste zetknięcie się z Jezusem, nasze osobiste uwolnienie. To, że Jezus wziął ten fragment element pan sederu i powiedział, to ja jestem tym chlebem, to ja jestem tym winem, to moja krew jest w tym kielichu, ale nie skorzystasz z tego, dopóki to będzie stało na stole. Dopiero wtedy, kiedy weźmiesz to do ręki. No, a czy bierzemy do ręki tylko w dniu pamiątki? No oczywiście nie. Skorzystamy, czynimy to od dnia naszego chrztu. Dzień chrztu jest naszym przełomem, którym po raz pierwszy powiedzieliśmy Panu Jezusowi, Panu Bogu, owszem, chcę z tego skorzystać. To jest ten moment wyzwolenia. To jest ten moment naszego odkupienia. Ale to nie jest tylko ten moment, to nie jest tylko pamiątka. To jest każdy dzień, gdzie grzeszymy, gdzie potrzebujemy korekty, potrzebujemy ćwiczenia, gdzie potrzebujemy krwi Jezusa, potrzebujemy tej naprawy i tej medytacji. I to upamiętniamy w pamiątce. Nie tylko to. Mówimy, Panie Jezu, chcę cierpieć tak jak Ty. Ty byłeś złamany, ja też chcę być złamany. Jestem gotowy na to, nie wiem, czy chcę. Jestem gotowy w razie czego. Wydaje mi się, chciałbym być gotowy, może tak obwaruję te wszystkie stwierdzenia, ale chciałbym mieć w tym udział. Chciałbym tak jak Ty. Dlatego biorę ten kielich. To jest drugi aspekt. Aspekt medytacji nad naszym stosunkiem do tego wszystkiego. Na temat mojego wyzwolenia, mojego usprawiedliwienia, mojego odkupienia, mojej radości bycia razem z Jezusem. To jest również aspekt społeczności, bo czynimy to społeczności. Pominąłem całkowicie element przygotowania do Paschy, bo to nie jest moim tematem, ale krótko go tu wspomnę, że oczywiście ważnym elementem jest usunięcie kwasu. Żydzi mówią, kwas to jest ego, to jest mój osobisty interes, to jest naturalne. Każdy z nas jest skonstruowany egocentrycznie. Ja jestem tu, a tam są wszyscy naokoło. Ale Żydzi mówią, na ten jeden moment, na ten jeden czas Paschy i 7 dni Przaśników, zapomnij o sobie, pomyśl o społeczności. To znaczy usuń ten kwas i poczuj się częścią większego chleba, bez kwasu egoizmu. Nie potrafimy wyzbyć się tego egocentrycznego stylu myślenia na zawsze. On nie jest też sam w sobie zły. Kwas sam w sobie nie jest zły, bo po święcie Paschy jemy chleb kwaszony. Ale kwas, na chwilę zapomnijmy o nim w czasie święta Paschy i poczujmy się częścią społeczności. To jest ten drugi aspekt medytacji nad naszym świętem, nad pamiątką. Ale jest i trzeci, ten aspekt mesjański, który jest również w święcie Paschy zawarty. Kiedy bierzemy kielich do ręki, to musimy pamiętać, że ten kielich to jest... Co to jest? Wytłumaczył nam Pan apostoł Paweł i Pan Jezus. Nowe przymierze. Braterstwo, wiem, że są różne zdania na temat nowego przymierza, ale jeżeli ktoś przeczyta porządnie Księgę Jeremiasza, Stary Testament, nie ma innego nowego przymierza. Jest jedno nowe przymierze zawarte z Izraelem w czasach mesjańskich. To jest to przymierze, które bierzemy do ręki. To nie znaczy, że ja wchodzę w to przymierze, ale ja chcę, czekam na to przymierze. Ja chcę być częścią tego przymierza. Ja chcę mu usługiwać. Ja go rozumiem. Dla mnie to, ten moment, kiedy ja jestem odkupiony, nie jest spełnieniem nadziei świata. Spełnienie jest wtedy, kiedy wszyscy będą odkupieni, kiedy razem będziemy wszyscy śpiewać, wielbić Boga. To oczekiwanie mesjańskie uważam, że jest znacznie za słabo reprezentowane w naszym myśleniu o święcie, o pamiątce. Że ten akcent mesjański powinien być mocniejszy, powinien być silniejszy, to oczekiwanie na wspólnotę nie tylko z moją rodziną, moimi braćmi w zboże, z którymi piję ten kielich, jem ten chleb. Ale to jest na zbawienie, oczekiwanie na zbawienie. Poczucie się społecznością z całym światem. Kiedy biorę ten kielich do ręki, biorę kielich losów całego świata, nie tylko mojego otoczenia. Ja, moja żona, mój syn, moja teściowa i moja synowa. A poza tym to już mnie ich więcej nie interesuje. Nie. Jesteśmy kapłanami, chcemy być kapłanami całego świata. I to poczucie jedności ze zbawieniem całego świata. Jezus, kiedy daje swoje ciało, to mówi, to jest ten chleb, który ja daję, to jest ciało moje za życie wasze, świata. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale mówi. Ono na razie jest za nas złamane, ale to jest życie Jezusa za cały świat. I ten aspekt mesjański powinien być obecny w naszej pamiątce. Powiedziałem ten wykład wam, braterstwo, po to, żeby was przekonać do tego, żebyśmy nie czytali tylko komentarza, ale przeczytali też książkę, do której Jezus wygłosił komentarz. Żebyśmy nie traktowali się wyizolowani z tej uroczystości paschalnej, sederowej, żydowskiej. Stanowimy jej kontekst. Istniejemy w jej kontekście. My robimy to pięknie, bo robimy to oczywiście w terminie zgadzającym się. Ale czasami jest w nas coś takiego, ta chęć izolowania się od obyczaju żydowskiego. Nie róbmy tego. Przyjrzyjmy mu się dokładnie i zobaczymy, że on jest zwyczajem biblijnym, że Jezus go przestrzegał, dlatego jest biblijnym. Skoro 7 elementów z 14 zauważyliśmy u niego, to jest wystarczający argument, żeby powiedzieć, czujemy się w tym kontekście, czujemy się w nawiązaniu do tego, obchodzimy to samo, tylko jakby zawężamy to do tego jednego elementu, robimy to wieczór wcześniej, żeby odpowiedzieć na to pragnienie Jezusa, żądałem, aby jeść z wami pierwej, aniżeli bym cierpiał. Dlatego stosowne jest obchodzenie nie w Wielki Piątek pamiątki, ale w Wielki Czwartek przed śmiercią Jezusa, zanim On ucierpi, nie po Jego śmierci. Ale myślę, że po Jego śmierci, tam kiedy przypada święto Paschy, jest właściwe świętowanie święta wyzwolenia. Przynajmniej pomyślenia sobie o tym, nawet jeżeli nie będziemy siadać do sederowego stołu, bo pewnie nikt z nas tego nie będzie robił, to przynajmniej pomyślenia w tego wieczoru, oto dokonało się wielkie odkupienie świata. Oto stała się podstawa tego, na co wszyscy czekamy, że kiedyś świat znajdzie się w tej wspaniałej, kosztownej, drogocennej Jerozolimie, na którą wszyscy czekamy, a którą Żydzi wspominają następny rok w Jerozolimie.